mężczyzna nie potrzebuje ciągle penetracji. Mężczyzna potrzebuje wytrysku. Mądra, dojrzała kobieta jest w stanie zaspokoić jego potrzeby w różnych formach. Małżeństwo umiera, jeżeli my szukamy osoby do rozmowy na zewnątrz. Nie wierzę, że da się zbudować miłość romantyczną na słowach na K, na S, na P, na H. Na czym polega ten romantyzm?
Czy zdrada oznacza koniec związku?
Nie. Zdrada jest informacją o związku.
Pierwsza rzecz, którą powinna zrobić osoba, która zdradziła po zdradzie, to?
No, położyć się na wycieraczce i błagać o wybaczenie, jeżeli się to wydało.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście.
Zdrada to przypadek?
Czasem tak.
Dziękuję. Mamy
proszę
to.
Uprzejmie, proszę uprzejmie.
To jest częściej chwila słabości czy świadoma decyzja?
Zdrada przede wszystkim jest otwartością na to, że może coś się wydarzyć. Czyli brak granic, brak z takich standardów moralnych lub jest zdrada, która na zewnątrz wygląda jak zdrada, a dla związku zdradą nie jest, bo mają to obgadane i jest jakieś wewnętrzne przyzwolenie na jakąś formę, która nam, gdybyśmy patrzyli na to z boku, by się bardzo nie podobała i byśmy uważali, że jest zdradą, dla nich nie jest.
Podaj przykład.
Są osoby, które rozmawiają w różnych sytuacjach zdrowotnych, czy odległości, wyjazdów, mają potrzeby, mają silny związek taki emocjonalny, ta miłość romantyczna i rozmawiają o tym, co mogłoby im zagrażać i czy na przykład pójście w bok raz na jakiś czas by zagrażało ich uczuciom. Jeżeli stwierdzają, że nie, że są potrzeba, nie są w stanie ich sobie wzajemnie zaspokoić, to znam takie związki, które dogadują się, jak to ma wyglądać, co chcą wiedzieć, czego nie chcą wiedzieć i dochodzi tam czasem do jakichś aktów, ale nie robią z tego problemu.
Czyli seks niekoniecznie oznacza od razu zdradę? Seks na boku.
Zdrada to jest przekraczanie wspólnie obgadanych granic. Więc to dana para, dany związek ustala, co jest dla nich zdradą. My możemy z boku się przyglądać, mamy religię, mamy obyczajowość, mamy różne rzeczy. No i my jako widzowie danych rzeczy możemy sobie gadać o tej zdradzie, którą my tak ogólnie przyjmujemy. Natomiast dany związek sobie obgaduje, powinien tak naprawdę obgadywać. Wiele czasu poświęcić na to, co dla nich będzie zdradą, co nie będzie, jakie mają potrzeby, czy są w stanie je zaspokoić, w jakiej formie, w jakiej sytuacji zdrowotnej, emocjonalnej i to wszystko. Jeżeli oni ustalą swoje granice i w ramach tych granic będą funkcjonować, no to oni nie czują się zdradzani.
Czyli w jednym związku seks na boku może nie być zdradą, a w innym związku pisanie SMS-ów może być uznane za zdradę.
Dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi. Że to, co my ustalimy, że nie spotykamy się z nikim, że nie odpisujemy, że nie dajemy serduszek. Jeżeli obydwie strony uważają, że to będzie zdradą i ktoś zacznie to robić, to jest zdradą. Jeżeli mamy, nie wiem, mieszkamy daleko od siebie, bo znam takie związki, przynajmniej w Europie jest często, gdzie ona mieszkała we Francji, on w Norwegii, nawet ślub wzięli w pewnym momencie i jeździli, w pewnym momencie dogadali się, że w pewnych sytuacjach mają sobie nie mówić, jest przyzwolenie, jeżeli to nie zagrozi ich uczuciu i zawsze z radością i chęcią w różnych tych miastach europejskich, bo to tacy kontraktowi ludzie byli, spotykali się z radością i namiętnością i tak dalej, więc nie sprawdzali. Mówili tylko, że najważniejsze, żeby to nie zaszkodziło naszym emocjom i uczuciom i oczywiście zabezpieczenie się we wszelki sposób, żeby tam nie było chorób, żeby było bezpiecznie, żeby jakby nikt tego nie wykorzystywał przeciwko nim, nie nagrywał. Dzisiaj wiemy, że to jest trudniejsze i może się zdarzyć, ba, może się okazać, że ktoś w ogóle nagra nas w toalecie, a później z tego zrobi fotomontaż, że to nie jest toaleta, tylko łóżko czy coś i tak dalej, dorysuje nam różne rzeczy, będzie wow, ktoś był. Więc chodzi o coś takiego, że jak oni ustalili, to jest ich, to jest ich.
Dlaczego ludzie zdradzają?
Po pierwsze, bo nie mają, bo bardzo chcą, bo różnią się na poziomie libido, czyli któreś z partnerów, niekoniecznie mężczyzna, ma większe potrzeby natury seksualnej i chciałoby mieć tego więcej, a druga strona nie chce, jest niechętna, nie rozumie, odrzuca, blokuje. Więc w tym momencie rodzi się frustracja seksualna, czyli potrzeba zaspokojenia tych potrzeb. No i mimo bycia w relacji może się pojawiać, dlaczego ja mam cierpieć, dlaczego mam nie mieć, dlaczego ta druga strona nie chce wyjść naprzeciw moim potrzebom. I to powoduje otwarcie na pewne przypadkowe sytuacje, bo jak się pojawi, a to trudno, skoro w domu nie mam, to dlaczego już by nie? Czyli najpierw to zaspokajanie potrzeb. No a kolejne rzeczy, no to jakaś osobowość, w ogóle są ludzie bez granic, problemy w ogóle emocjonalne w związku lub brak emocji w związku. Jest sporo związków, gdzie już ta miłość się wypaliła i te granice się rozszerzają, już takim się nie chce tego wszystkiego pilnować, no przecież co w tym złego, i tak sobie żyjemy, jak w akademiku kolega z koleżanką, jakby, no więc po co to wszystko?
Kto zdradza częściej, kobiety czy mężczyźni?
Ja tu mam z tym problem, bo deklaratywnie mężczyźni, a kobiety rzadziej, natomiast ja mam powiedzenie, no ale no kto z kim to robi? Nie jest tak, że mamy kobiety, które obsługują kilku panów zdradzających, a panowie jeden na jeden, więc jeżeli spojrzymy na życie, no to pewnie prawdopodobnie jest tyle samo, jeżeli mówimy o związkach heteroseksualnych, no bo co możemy pomyśleć? Nawet jeżeli jest jakaś kochanka, ja też pracuję z kochankami, przychodzą do mnie i opowiadają o tym, zadają pytanie, kiedy on wreszcie odejdzie od tej żony. No i to jest jeden partner, nie kilku. Więc mnie się wydaje, że po prostu mężczyźni bardziej się chwalą, a kobiety są bardziej wstrzemięźliwe w chwaleniu się, czy są w jakiejś takiej relacji pozazwiązkowej lub czy są właśnie tymi partnerkami od zdradzania.
Czy od zdradzania można się uzależnić?
Od seksu się można uzależnić. Jeżeli mamy związek, w którym no nie mamy tych granic pozwalających, na przykład o dobra, idziemy we dwoje do klubu swingerskiego i po prostu ja sobie stoję przy barze, oglądam, a ty sobie tam do kazu i tak dalej, czyli jakby to jest prywatna sprawa. Ale jeżeli ktoś jest seksoholikiem albo osobą uzależnioną od tego, bo to pomaga na stres, bo to rozluźnia, bo to jest przyjemne, bo tam różne rzeczy dzięki temu sobie reguluje. A druga strona nie chce kontrolować, bo pamiętajmy, że my jesteśmy w układach różnego rodzaju. Miłość romantyczna jest super, ale oprócz miłości romantycznej jest naprawdę milion powodów, dlaczego ludzie są razem. I są związki, w których na przykład jeżeli kobieta jest zdradzana, ona nie chce sprawdzać. I się to kompletnie nie opłaca, bo on jest bogaty, bo ona nie musi pracować, bo on jeździ po świecie, ona ma super wakacje, super wygodne życie, fantastyczne dzieci, szkoły dla tych dzieci. No i co? I ona go przyłapie na tej zdradzie i będzie się rozwodziła?
W sensie wiem, że nie nam oceniać, czy coś jest w porządku, czy
no
nie, ale...
No właśnie nie oceniajmy innych. Co my byśmy zrobili na jej miejscu, naprawdę? Może ona nie spotkała nigdy wielkiej miłości, może w nim się zakochała, ale to przeszło. Może w jakiś sposób go nadal kocha. Dlaczego ma to niszczyć? A może oni gadali już i tak jest. Przecież my nic nie wiemy o innych osobach. Więc on może być, bo takie było twoje pytanie, uzależniony od tego, że ma tego seksu dużo, ma te zdrady lub jeżeli gdzieś wyjeżdża, no to on musi, będąc w jakimś tam miejscu, sobie podokazywać. No ona daje na to akceptację, jeżeli to nie grozi jej relacji, jeżeli to nie grozi temu, że jej życie się zmieni, to po co ona ma to zmieniać? Po co ona ma w tym grzebać? Po co ona ma to ruszać?
A z twojego doświadczenia, jak często właśnie przyczyną zdrad jest to różne zapotrzebowanie na seks, to różne libido w związku? To jest główna przyczyna, z którą przychodzą osoby do ciebie do gabinetu? Czy...
Ja myślę, że tak, bo sporo w ogóle jest problemów w związkach. Nie mówimy o zdradach, tylko w ogóle jednym z problemów w związku jest, że ta różnica jest w potrzebach. Gdzie jednak najczęściej dochodzi do dyskusji, że ten mężczyzna ma tego seksu dużo mniej niż by potrzebował. No już wiemy, najnowsze badania i wyliczania, ile tego powinno być. Nawet już jest głośno w internecie i specjaliści wypowiadają się, że dorosły mężczyzna dla swojego zdrowia, żeby nie być narażonym na przerosty prostaty, a to się może wiązać z ryzykiem raka prostaty, powinien mieć 21 wytrysków w miesiącu.
Dużo.
No tak mówią lekarze, no więc tu się pani odzywają.
I to jest takie science-based?
Tak, tak. No, możesz poszukać, pewnie też słyszałeś, albo poszukaj właśnie osoby, lekarzy od zdrowia mężczyzny. W ten sposób się wypowiadają. I kobieta to traktuje jako no, tę gotowość do tego zbliżenia, do penetracji. Natomiast mężczyzna nie potrzebuje ciągle penetracji. Mężczyzna potrzebuje wytrysku. Więc w tym momencie ta mądra, dojrzała kobieta jest w stanie zaspokoić jego potrzeby w różnych formach. Jeżeli ona ma potrzebę tej penetracji, tego zbliżenia dwa razy w miesiącu, czy trzy, no niech będzie raz w tygodniu, cztery razy w miesiącu, to wszystkie inne rzeczy związane z nim można zaspokoić w inne sposoby. A on będzie miał gdzieś zbliżone do tych 21 razy. Może być przyzwolenie na masturbację, może być wzajemna masturbacja, może być seks oralny, mogą być, jak to niektórzy pięknie mówią, robótki ręczne. I to też jest okej. Dlatego właśnie mamy tyle możliwości w tym seksie, że jakby no, róbmy to.
Perspektywy mężczyzny, jak o tym rozmawiać w związku? Jeżeli tego seksu masz za mało, jeżeli pojawiają ci się pierwsze myśli, kurczę, jak nie w domu, to gdzieś. Jak do tego podejść?
No to jest ostatnia myśl. Najpierw ci mężczyźni myślą o tym domu. I oczywiście mężczyźni przeważnie zachowują się jak słoń w składzie porcelany. Czyli nie rozmawiają o swoich potrzebach, o intymności, o libido, tylko się obrażają, że nie ma. Czyli klepią w tyłek i mówią, to co, idziemy? Stary, moment, jeszcze tu coś robię, ogarniam. Nie, no jasne, z tobą to się w ogóle nie można dogadać. No jest po rozmowie.
No, nie brzmi jak dobry początek, nie? To na no, pewno trzeba przyznać.
Nie brzmi. Chodzi o coś takiego, że w momencie... O problemach rozmawiamy, jak jest miło. Nie podczas problemu. Mhm. Czyli siedzimy sobie, jest miło, dzieci u rodziców, jakaś kawka, taras, jest przyjemnie, czytamy książki. Mówimy, wiesz co, musimy porozmawiać o tym, że mamy pewne różnice w potrzebach swoich związanych z ilością, jakością i tak dalej. Co ty na to? I chodzi o coś takiego, żebyśmy się nie czuli atakowani. No ale w naszej rzeczywistości każda krytyka, każda uwaga to jest atak. Dlatego trzeba kilkakrotnie próbować, żeby powiedzieć, ale ja cię nie atakuję, ja cię kocham, ja chcę to robić z tobą, ja chcę być blisko, ja chcę nie mieć z tym problemów, dlatego rozmawiam, nie czuję się atakowana, po prostu ja mam potrzeby niezaspokojone, nie chcę z tym iść nigdzie na zewnątrz, co możemy z tym zrobić? No i tak kilka, kilkanaście razy, no ale jeżeli z drugiej strony mamy ścianę, to jest twój problem? To jest twój problem? No jeżeli mężczyzna się dowiaduje, że to jest jego problem, a nie problem związku,
to musi go sobie sam rozwiązać.
No to sobie, tak jak go ta partnerka wysłała, rozwiązać sobie jakby w swoim, w swój sposób, w swoim jakby tylko o otoczeniu, no bo jeżeli ona odrzuca to, że to jest problem związku, no to wręcz mu pozwala na to, że w związku tego nie rób, zrób to sobie poza związkiem. No jakby, no, jeżeli to jest jego problem, no to jest niefajne.
To brzmi jak bardzo trudna rozmowa, no bo mamy tutaj kilka perspektyw, nie? Perspektywę taką, czy ten seks w związku może być jakąś walutą negocjacyjną, czy w ogóle istnieje coś takiego jak zobowiązanie do seksu w związku, czy takie przymuszanie, skoro jedna osoba potrzebuje, a druga nie, to w ogóle jest w porządku. Mnóstwo sprzecznych jakby teorii, które w internecie na ten temat można znaleźć.
Uwaga. Dorosły człowiek wie, że istnieje seks. Mamy XXI wiek. Dorosły człowiek wie, że przeważnie, ale to też się zmienia, mężczyzna chce go więcej. Dorosły człowiek też wie, że naprawdę wielu mężczyznom wystarczy tenże orgazm, tenże wytrysk. I w jakiej formie do niego dojdziemy, to jest do obgadania. I to, co ja mówię teraz, może być dobrym początkiem. Słuchaj, siedzi dwóch gości, gada o wytryskach. Powiedzieli, że 21 w miesiącu. Co ty o tym myślisz? Ty byś tyle chciał? Kochanie, no pewnie, nie? I jest rozmowa, ale jak możemy to zrobić? No ale ja nie mam tyle ochoty na ten seks, zbliżenia, penetrację. Ale nie, to nie musi być tyle, bo to wiesz, kondycja, ile człowiek by dał radę, prawda, 21 wytrysków, a nie 21 aktów seksualnych. To może być zbyt trudne, zbyt męczące, dużo czasu jakby potrzebować i atmosfery do tego, żeby było. No to jak byś chciał? No są różne formy, a tak, a siak, a owak. Chodzi o to, żeby też ta kobieta powiedziała, no dobra, ale ile z tych 21 mógłbyś sam? Dla mnie nie ma problemu, okej, tylko nie wychodź z tym z domu. Bo na przykład jest rodzaj seksu, który uprawiają małżeństwa właśnie, kiedy dzieją się jakieś problemy zdrowotne i tak dalej. Masturbują się przy sobie, jakby wspierają się w tym, jestem z tobą, jakby nie wychodź. To jest bardzo ciekawe przeżycie, bo ludzie nadal się siebie wstydzą. Mimo tego, że są małżeństwami, związkami, wstydzą się swojej nagości, wstydzą się właśnie swojego podniecenia i tak dalej. Nagle się okazuje, że jedną z granic, którą mamy przekroczyć, to się przy sobie masturbować. I się okazuje, że to już jest wyjątkowe, to już jest ciekawe, to już można wpisać w te czynności seksualne, w te 21 razy.
Czyli ta lista zawiera co najmniej kilka pozycji rozwiązań.
Dokładnie, naprawdę, drogie panie, jesteście bezpieczne. To można w różny sposób załatwić i facet będzie szczęśliwy.
Zdradzają częściej osoby nieszczęśliwe czy znudzone?
Myślę, że jednak znudzone. Bo osoba znudzona, która jakby ma potrzebę, a czuje, że się nudzi, no to ucieka z tego znudzenia, jest jakby chyba bardziej zmotywowana do działania. osoba nieszczęśliwa może się zapaść w sobie. Jakby może nie chcieć wyjść, bo to są kolejne problemy, kolejne odrzucenia, kolejne jakieś akcje, konsekwencje. Osoba sfrustrowana plus nieszczęśliwa, czyli problemy i z tym, że dlaczego nie, skoro jesteśmy parą, oraz to, że siebie źle traktujemy, atakujemy, krytykujemy. Jakby suma tych rzeczy może powodować, że jeżeli spotkamy kogoś miłego i sympatycznego, pojawi się sytuacja erotyczna, to się niektórzy na to otwierają. Też nie wszyscy, bo takich sytuacji jest wiele z tego, co mi opowiadają osoby w gabinecie, no to te ataki z różnych stron i kobiet i mężczyzn są częste, a wcale tak dużo ludzi się na to nie decyduje. Potrafią powiedzieć stop. Wchodzą prędzej w takie związki przyjacielskie, typu mają z kim pogadać. No to też nie jest fajne, bo to znaczy, że małżeństwo umiera, jeżeli my szukamy osoby do rozmowy na zewnątrz. I gdzieś nie przekraczają tej granicy związanej z seksualnością. Natomiast teraz jak mówię, to się zastanawiam, co jest gorsze tak naprawdę. Czy szybki seks na boku, ale żeby ratować związek i uczucia, nie jest bezpieczniejszy, mimo że i tak tragiczny, niż codzienne wieczorne, dwugodzinne rozmowy z kimś obcym i siedzenie jakby obok swojej żony czy męża.
Mamy jakiś akt fizyczny, a tu mamy takie emocjonalne zaangażowanie.
Tak, oddawanie jakby swojej głowy, swoich atencji, uczuć, wszystkiego. Tak. No to chyba jest jednak gorsze mimo wszystko.
To brzmi kontrowersyjnie. SMS-owanie przez 2 godziny, nie wiem, zaangażowanie jest większą zdradą niż seks. Może być większą zdradą niż seks.
Obydwie są złe, jeżeli to przekracza granice danej pary, danego związku. Natomiast myślę, że związek umiera wtedy, kiedy nie mamy już czasu, energii, chęci rozmawiać z tą bliską osobą, a więcej mamy chęci rozmawiania właśnie z kimś innym.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty, także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw.
Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Krynicianka. Naturalny towarzysz każdej rozmowy.
Zdrada mówi więcej o zdradzającym czy o związku?
Najczęściej o związku. Natomiast jeżeli jesteśmy uzależnieni, no to zdradzającym. Natomiast coraz częściej psychologowie, przynajmniej ja i mam nadzieję, że inni też, mówimy do takich ludzi, kiedy wychodzi, że naprawdę są silne takie potrzeby, gdzie lubią takie życie, że lubią iść na imprezę, lubią z tej imprezy wyjść z kimś i jak to niektórzy mówią, dobrze się wyspać. Ja im mówię, ale po co wam te związki? Po co komuś po prostu psuć życie? Jeżeli się rozwodzicie, jeżeli doszło, bo w takich sytuacjach spotykam takie osoby i mówię, ale po co wam kolejny związek? No ludzie, zlitujcie się nad sobą i nad światem. Ale macie prawo żyć jak chcecie, tylko nikogo nie krzywdźcie. No i wtedy się okazuje, ale jak to, ale co? No normalnie. I coraz więcej osób mówi, no męża już miałam, żonę już miałem, dzieci już mam, po co mi kolejny związek? Nie trzeba kupować krowy, żeby mieć mleko. I wtedy no, jest bezpiecznie, jest mniej skrzywdzonych ludzi na świecie. Ale wtedy mówię, ale jeżeli coś się dzieje, szczerze, otwarcie mówcie. Nie szukam związku, nie szukam pary, nie szukam małżeństwa. To już mam za sobą. I może się okazać, że wrócą do potrzeby bycia w związku, ale po 60, po 70. Okej, dlaczego nie? Natomiast to oszukiwanie siebie jest słabe. Kiedy człowiek naprawdę, a są tacy ludzie, ma tę potrzebę, taką towarzyską, taką erotyczną, tak chce być, a to sobie zaryzykować w jakimś klubie, a to pójść do tych swingersów, a to pójść pojechać do Berlina i tam skorzystać z tych różnych sadomaso i tak dalej. No i po co takiej osobie małżeństwo?
Można być uzależnionym od tej takiej adrenaliny zdrady, tej takiej, nie wiem, niepewności, właśnie tego przekraczania tej jakiejś granicy ustalonej?
To musi być połączone według mnie. Musi być połączone, że z jednej strony jest ten luz, jest to jakby ta nie wiem, rozwiązłość, czyli ach, mnie granice nie trzymają, a ja tylko mogę i tam wtedy są te żarciki. 200 kilometrów od domu to nie zdrada, nie, no bo tu mamy setki po prostu tych dowcipów, jak wytłumaczyć, że ktoś coś zrobił na boku, ale to nie takie, to nie siakie, ale przecież oralny to nie zdrada, daleko od domu to nie, a w podróży to, no i tam różne takie.
Ale to jest po prostu w moralności pewnej osoby, też rozumiem trochę, nie? Że
tak, no po prostu
to ktoś sobie może, wiesz, wstać, albo nie, może nie wstać, w sensie myśleć, że rzeczywiście seks oralny to nie zdrada i rozumiem, żyć w takim przeświadczeniu to nie jest przegadane i ona nawet nie będzie miała wyrzutów sumienia i poczucia winy?
Tak. Może tak być. Tylko, że to jest tej osobie, no bo oglądając filmy, czytając książki, rozmawiając z ludźmi, wie, że to nie jest fajne, tylko dorabia sobie teorię. Ale są ludzie o tym przekonani i wręcz nie chcą, bo my lubimy siebie oszukiwać i się łudzić. Nie chcą się dowiedzieć, nie chcą się przyznać, że to nie jest fajne. I takie osoby z tym rozluźnieniem granic, czyli no niby mam ogrodzenie, ale co jakiś czas jest jakaś dziura i klucza do furtki nie ma, więc jakby sobie wychodzę w tej i z powrotem. I takie osoby faktycznie mogą czuć, jeżeli są w związku, pewien rodzaj przyjemności dodatkowej w tym ukrywaniu. W tym poszukiwaniu miejsc, w tym, jakby nie wiem, chodzeniu do hoteli, jakiś umawianiu się. Ja nawet kiedyś podpytywałem, bo sobie pomyślałem, że to byłby dla mnie taki straszny stres, jak ja bym był w jakimś hotelu i ktoś miałby przejść przez recepcję. Ja pytałem ludzi, Boże, jak wy to robicie? Wy się nie wstydzicie, nie krępujecie? Przecież tam wszyscy pracownicy widzą, że to jest wasz pokój, a tu nagle wchodzi jakaś pani, czy tam, nie wiem, jeżeli jest kobieta na jakiejś konferencji, a tu idzie dwóch przystojnych facetów. Przecież to wszyscy wiedzą. Ja opowiadając mam emocje, co by to było. I to może być to, o czym mówisz, takie uzależnienie od tego, co się wydarzy, czy dojdą, czy nie, czy ktoś ich spyta. Ale okazuje się, z tego, co oni mi mówią, że hotele są ślepe, że nikt nie zwraca uwagi.
Że to już jest taką normą?
Tak. I raz zdarzyło mi się, kiedy na jednej uczelni miałem piątek, niedzielę zajęcia i mówię do żony, słuchaj, po robocie w piątek wpadasz, mamy sobotę dla siebie. Zażyczyłem sobie, znaczy zawsze uczelnia daje takie dwuosobowe, no bo taniej wychodzi niż te jedynki nieszczęsne. Ja mówię, to wpadasz do mnie, przyjeżdżasz. I przyjechała w piątek wieczorem, jeszcze byłem na uczelni na zajęciach. Wchodzę do pokoju, a żona mówi, no, nikt mnie nie spytał o dowód. Że ja do tego pokoju, do tego pana, bardzo proszę, piętro, numer, czy coś w ogóle mówi? Nikt mnie nie spytał.
Niesamowicie ciekawe o tej właśnie moralności danej osoby. Ja jestem w związku ponad 13 lat, nigdy nie zdradziłem i gdy w ogóle myślę sobie o takim czymś jak zdrada, oprócz tych wszystkich takich rzeczy jak to, że kocham swoją żonę, że jakby wiem, że to tak się nie robi, to chyba rzeczą, która najbardziej nigdy by mi nie dała tego zrobić, jest to, że wiem, jak ogromne poczucie winy miałbym sam w sobie, jakbym nie mógł sam sobie spojrzeć w lustro, gdybym to zrobił. Nawet mniej widzę to, jaką krzywdę bym jakby komuś może wyrządził, z jaką ilością łez by się to wiązało. Tylko czuję, że ja bym stracił cząstkę siebie, gdybym zdradził.
Sobie byś zrobił krzywdę. I są sytuacje, kiedy dochodzi do tego przypadkowego, nigdy nie ma przypadków, ale przypadkowego jakiegoś zbliżenia, impreza, kłótnia w domu, alkohol, narkotyki i nagle to najczęściej tak my, chociaż nie, kobiety też potrafią, no ale u mnie w gabinecie zdarzyło się parę razy z facetami, że przychodzi i ma straszne, tak jak mówisz, poczucie winy, że w ogóle Boże, co on zrobił, jak to jest i tak dalej, że on teraz zniszczy wszystko i w ogóle. No skoro dzisiaj ma być kontrowersyjnie i co on ma zrobić, przecież jak on to powie żonie, no to rozwali wszystko, no to ja wtedy sprawdzam, czy to jest prawdziwe poczucie winy. No widać po 30 latach pracy psychologa, jak ten człowiek przeżywa, co tam się w nim dzieje, no, rozmowy, pytania, jedno, drugie, trzecie spotkanie. I jeżeli faktycznie jest tam silne poczucie winy, kiedy on po prostu stanie na rzęsach, wypisuje się z wszystkich klubów, nie jeździ na żadne konferencje, bo on nie chce, bo on się boi, że ktoś tam może coś powiedzieć, to ja mówię tylko tak. Jeżeli jest pan w stanie zagwarantować, że to się nigdy nie wyda, to jest pana krzyż. Pan ma mieć to poczucie winy, bo pan to powie żonie. A chce pan nadal z nią być i pan ją kocha i chce pan ich wszystkich uszczęśliwić, nie chce krzywdzić, to proszę nie mówić, bo powiedzenie im panu da ulgę, pan już jest wyczyszczony.
Krzyż.
Ale krzyż będzie miała wtedy żona, krzyż będzie miała rodzina. Jeżeli faktem i prawdą jest, że pan ma poczucie winy i dzięki temu nigdy więcej tego nie zrobi, to proszę tego nie mówić, nawet na łożu śmierci, bo to jest wtedy krzywdzące. To powiedzenie wtedy jest bardziej krzywdzące niż dokonanie tego czynu, skoro on ma refleksję, że zrobił źle i on ma poczucie winy. a niech sobie z tym poczuciem winy żyje. Bo jak on jej opowie, no to ona będzie żyła. W tym nieszczęściu, w tej zdradzie, w niskim poczuciu własnej wartości. Jakby to straszne mogą mieć konsekwencje dla tego związku. Gorsze niż to, no bo wtedy nie mamy białego scenariusza. I tak to zrobił. I teraz mamy dwa scenariusze. Powie, nie powie. No to to, że powie, jest gorsze. Bo niszczy wszystko. Jeżeli on jest w stanie, nigdy tego nie wiemy, ale deklaruje, widać przerażonych ludzi, naprawdę, ręce im drżą tam, no dzieją się straszne rzeczy w tych ludziach. Kobiety jeszcze gorzej to przeżywają, jeżeli im się coś takiego zdarzy, bo mężczyzna to jest ten podrywacz, to jest ten, wiesz, a kobieta, która na takiej imprezie była pijana po narkotykach i obudziła się rano, że jednak coś tam było, no to jeszcze tutaj boi się etykiety. No bo mężczyzna to jest ten ogier, a kobieta wiadomo, że jest puszczalska, no jest tragedia. I jeżeli to jest silna refleksja, to może być nauczka, to może być taki klaps od życia, to ty nie mów tego. Nie obarczaj tym poczuciem krzywdy innych osób, nieś to w sobie. To jest twój krzyż. To, co ty powiedziałeś, to jakby dobrze z tym koresponduje. Natomiast jest jeszcze ważna rzecz, no bo tu mówimy o zdradzie. Ale dlaczego my jesteśmy wobec osób, które kochamy, wulgarni?
Co masz na myśli?
Jak można do ukochanego, do ukochanej powiedzieć ty, pibip, 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 na kha, na ha, na... Ja bym tak do żony powiedział, bym się wyprowadził następnego dnia, bo to by znaczyło, że ja nie mam w ogóle szacunku do tej osoby. Po co ona w moim życiu? Zresztą jak to koresponduje ze zdradą? Ja myślę, że jakby pierwszym czynnikiem zdrady, kiedy my zdradzamy nasze emocje, nasze uczucia, jest wulgarne zwyzywanie drugiej strony od najgorszych. A w języku polskim mamy piękne słowa. No nie, jeżeli ja bym tak do kogoś powiedział, no to dlaczego ja miałbym wrócić do tego domu? Co by to o mnie świadczyło, że ja chcę wrócić do tej pibip, 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 najgorszej z możliwych i tak dalej. No to kim ja jestem, że wracam? Kim ja jestem, że tak traktuję? Jest ta zdrada tak naprawdę...
Właśnie otwierające oczy.
Prawda?
Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie takie nazywanie się... brzydki sposób w wielu związkach przeszło do porządku dziennego.
Pokazuje, że oni nie mają tam miłości romantycznej. Nie wierzę, że da się zbudować miłość romantyczną na słowach na ka, na s, na p, na h. Na czym polega ten romantyzm? O co chodzi? Człowiek jednak w swoim takim tym... Można podkreślić jakim słowem. Są środowiska, ja to cię tak... I cecha, nie? No już nie będziemy tu mówić. O, jest coś zarąbisty w... Okej, ale jeżeli tam dochodzi złość, wściekłość, to tam nie ma miłosnego kontekstu, tylko jesteś taki, siaki, owaki. Tam jest pogarda, tam jest niszczenie psychiczne, tam jest przemoc, żeby ta osoba naprawdę poczuła się źle, stłamszona, po prostu zmieszana z błotem. No dobra, ale weź generalnie to pokochajmy się na zgodę i jutro jedziemy do Iksińskich na grilla. No nie kumam, nie kumam. Dla mnie to jest pierwsza zdrada takich, nie wiem, ideałów, takich jakby zasad, w ogóle na czym polega związek, na czym polega namiętność, na czym polega miłość, romantyzm, cokolwiek.
To burzy taki fundament.
I co innego jest powiedzieć komuś, Boże, ale ty pieprzysz i odmiany tego, a co innego ty jesteś taki owaki, siaka owaka. Boże, 34 lata w związku, do głowy mi nie przyszło, żeby tak nazwać swoją żonę. No i też nie usłyszałem, jakby no... To byłby dla mnie koniec związku, bo jakby no to halo, jakby po co się w ogóle drugi raz z tą osobą spotkać. Natomiast co my mamy pozwolenie? Ja mam wrażenie, że my czasami trzymamy się tej seksualności, żeby sobie jakby wmawiać, że jest dobrze. Zwyzywał mnie, pchnął mnie, zwyzywała mnie, ogranicza mnie, krytykuje, ocenia. Mówię o obydwu płciach, ale przynajmniej nie zdradza. No mam się czego trzymać. Po co?
Mnóstwo zachowań w danym związku tak naprawdę świadczy o zdradzie i ta zdrada obiektywnie świadczy występuje, tym, ale nie ma tej seksualnej zdrady.
I my się budzimy dalej.
To jest najważniejsze, że okej, ale przynajmniej nie było seksu na boku.
Tak. Natomiast już dawno ten związek to już jest po prostu żałosna relacja dwojga sfrustrowanych ludzi, którzy się nie kochają, ale nie mają pomysłu na to, wspólny kredyt, dzieci, co powie babcia, dziadek, ojciec i po prostu i się tak gnębią, i się tak niszczą psychicznie, ale trwają. Straszne.
Dobra, to mam ciekawe pytanie. Jaki procent osób, które przychodzą do ciebie, uważasz, że lepiej byłoby dla nich, gdyby ten związek zakończyli tu i teraz?
Nie uważam. Są czasami takie pierwsze wrażenia, matko, co ich łączy. Są. Ale nie wchodzimy w to, no bo nie znamy tych ludzi. Nie wiemy. Poznając tych ludzi, ja naprawdę widziałem różne sytuacje ludzi, którzy są od sasa do lasa, mają inne środowiska, inne rzeczy, czyli wbrew nawet moim teoriom, że musi być coś wspólnego, którzy po pracy z psychologiem, po otwarciu się na rozmowę, na doświadczanie, na innych poziomach relacji, nagle mówią, super, ale pan nam pomógł, i wychodzą trzymając się za ręce. Ja wtedy myślę sobie, nie wiem. Nie wiem, ale cieszę się, że są szczęśliwi, pomogłem, ale jakbym miał napisać, w jaki sposób i co ich łączy. Więc jakby nie ma czegoś takiego. Oczywiście pierwsze wrażenie bywa, że są od sasa do lasa. Ja czasami nazywam, ale to w tej formie jak przychodzą, wyzywają się właśnie z to, o czym mówimy i tak dalej. Proszę Państwa, ja pracuję ze związkami, tu nie ma związku. Bo jak wy potraficie przy mnie przez 30 minut wyzywać się od najgorszych, ja chyba za mało biorę. Jakby tu nie ma związku. Chcecie w tym być? Proszę bardzo, ale ja tu mam kolejkę ludzi, którzy naprawdę chcą być szczęśliwi, mieć związek z miłością, szacunkiem i tak dalej, i mają problemy różnego rodzaju i chcą to wyjaśnić. Więc ja mówię, że ja no nie pracuję z niezwiązkami, bo to szkoda energii, szkoda czasu, bo ci ludzie na tym zbudowali relacje, że się nie puszczą, ja to nazywam związki sadomasochistyczne, będą się niszczyć, gnębić, ale nie potrafią bez siebie żyć, a jak żyją razem, to się niszczą. Są. No to dla mnie to jest jakby strasznie trudne, bo tam nie ma wizji związku szczęśliwego i miłego. Bo oni nie potrafią wbić szpili, bo oni nie potrafią być niewulgarni, bo oni nie potrafią być niezłośliwi, bo oni nie potrafią przysrywać sobie nawzajem. To jest ich charakter, to jest ich osobowość. Nie robimy tam operacji na mózgu, tylko no jakby dochodzimy do tego, jaki kto jest, jaka ona jest, jaki on jest, no ale oni są tacy i oni sobie siebie wybrali i oni nadal są w tym, już są zmęczeni tymi wyzwiskami, tymi wojnami, ale nie ma wizji pokoju. Jest wizja, ja bym chciała wygrać. A nie, to ja bym chciał wygrać. Ja nie biorę udziału w wojnie. Nie jestem po żadnej ze stron. Natomiast czasem jest tak, że pracując, dochodzimy zadając pytania, bo ja mam prawo zadać pytanie, a jakby wyglądało to życie bez tego męża i bez tej żony? Czyli my naszą pracą zmuszamy do refleksji. To mają być ich decyzje, nie nasze. Jakby otwieramy na coś oczy tymi pytaniami, bo my zadajemy pytania. A co by było gdyby? Albo proszę sobie wymyślić 3 scenariusze. I na przykład osoby, tak dla upraszczenia powiem, które już są po złożeniu wniosków rozwodowych, już się rozwodzą i przychodzą z lękami i mówią, czy ja sobie poradzę. Nie, no to wtedy no, psycholog zadaje pytanie, a z czym sobie pan, pani nie radzi? A z czym 40-50-letni mężczyzna, kobieta mający pracę i oszczędności sobie nie poradzi? A na starość, ja wiem, dzisiaj na starość potrzebujemy emerytury i polisy. Bo nie ta staruszka, nie ten staruszek będzie nas obsługiwał, tylko pielęgniarka, lekarz i dobry ośrodek. Do czego my potrzebujemy w wieku 80 lat drugiej osoby? Do wbijania szpili. Ewentualnie do trzymania za rękę i spędzania miło czasu. No ale te związki się nie rozpadają. Więc nasze pytania, no ale z czym pan sobie nie poradzi? Z czym sobie pan nie poradzi? A jak wyglądają ostatnie dni? Bo złożyliście wniosek, mieszkacie oddzielnie. No spokojniej jakoś. Nie ma rozczarowań. Nie muszę się zastanawiać, co żona, co mąż zrobi, tylko sama ogarniam wszystko. Ale to wy znacie te odpowiedzi. Nie znamy tych odpowiedzi. To wy wiecie, jak sobie radzicie, jak będzie, co wolicie. Jest takie fajne pytanie, kiedy przychodzą ludzie w kryzysie i zastanawiają się, że mają dosyć, że już po prostu jest nie do przyjęcia, że już nie mogą sobie spojrzeć w oczy, w lustrze, na co jakby się narażają i jak dają siebie traktować. Ja wtedy mówię, no to proszę sobie wyobrazić, skoro pani ma takie myśli, czy pan może się rozwieść, może nie. Proszę zastanowić, gdzie pan, pani będzie za 2 lata, jeżeli się rozwiedzie, gdzie będzie za 2 lata, jeżeli się nie rozwiedzie. To ma być wasza decyzja i wizja. No i tu tworzą się obrazy, które im są otwierają bliższe. Się w głowie. Tak, i wiele osób myśli sobie, że nie chce tego rozwodu, że może jednak warto coś porobić, popracować nad czymś. Okej, bardzo proszę, no to jest ich decyzja, no klient nasz pan. A są osoby, które mówią, o tak nie myślałem, faktycznie obydwoje już jesteśmy potwornie zmęczeni. Już nas nic nie łączy, już nic nie czuję. I że faktycznie za 2 lata, no i tu wtedy psycholog może pomóc jakby po ludzku się rozejść, żeby zostawić jakąś sensowną relację, żeby mogli przynajmniej się dogadać, jeżeli są dzieci, że ta wizja takiej relacji jest lepsza za 2 lata niż, że nadal będziemy na wojnie.
Często zdarzają się zdrady w odwecie, że ktoś był dla kogoś, nie wiem, tak niedobry, tak zły, tak niemiły, tak niepomocny w związku, no to ja mogę w takim razie.
U mnie coraz rzadziej. Bo to jest taka ciekawa rzecz, że ludzie są coraz bardziej świadomi, tak jak i ty powiedziałeś, że to ich będzie kosztowało. Że to oni poniosą tego koszty, jeżeli zrobią coś, czego nie akceptują. Czyli miałabym zdradzić teraz męża, bo on mnie zdradził, ale co ja będę o sobie myślała? Miałbym zdradzić tą żonę, która mnie zdradziła, ale mi się nie chce szukać. To jest dla mnie jakieś takie, w ogóle nie mam z kim, nie mam co, nie mam po co. Więc są pomysły, jakby takie pierwsze, wiesz, emocjonalne. A skoro on, ona, to może ja też. A jak przychodzi coś do czego, plus rozmowa ze znajomymi czy z psychologiem, jakby mam sobie zrobić krzywdę, żeby komuś zrobić na złość, no to jest bez sensu.
Wrócę jeszcze do pierwszego pytania. No bo dla mnie jako osoby zdradzającej, znaczy przepraszam, dla mnie jako osoby niezdradzającej, takiej, która trochę nie wyobraża sobie czegoś takiego w ogóle jak zdrada, no to ja nie widzę w swoim życiu w ogóle możliwości i perspektywy na zdradę. Ja nie byłam w takich miejscach, nie wiem, nie nawiązuję takich znajomości, nie szukam w ogóle. Zadałem ci na początku pytanie, czy zdrada to przypadek. Ja w ogóle tutaj nie widzę żadnej przypadkowości, nie? No, dla mnie, gdybym chciał, no to bym musiał w ogóle zmienić swoje życie, zacząć wychodzić w miejsca, do których nie wychodzę, zacząć poznawać nowych ludzi, których teraz nie poznaję. Więc to musiałby być jakiś plan na to. Albo może nawet nie planowałbym od samego początku zdrady, tylko no musiałbym coś zmienić w swoim życiu, żeby w ogóle pojawiła się taka sposobność.
Ale ty jesteś idealista. Michał, przypadek to nie jest, przypadek to nie jest coś, co ty planujesz. Przypadek to jest coś takiego, że mieszkacie sobie teraz w pięknym, ciepłym miejscu, odwiedza was stara znajoma, twoi bliscy wyjeżdżają, bo coś tam, ty, nie wiem, z jakiegoś powodu w nocy musiałeś i nie wstajesz o tej swojej piątej rano, tylko śpisz. Nagle ktoś ląduje u ciebie pod kołdrą i ty się budzisz, nie wiesz, o co chodzi. Myślisz, że to żona. Albo cię dotyka, ty jeszcze śpisz. Masz naturalny wzwód i otwierasz oczy, a to nie żona cię trzyma. To jest przypadek. To jest coś, co ktoś reżyseruje dla ciebie, a ty jesteś przypadkowym bohaterem i od ciebie zależy, co zrobisz. Już cię dotknęła, już się czujesz źle. I albo skorzystasz, albo nie skorzystasz. I uwaga, przeważnie ludzie nie korzystają, bo to jest tak zaskakujące, to jest tak dziwne, że nawet jeżeli kiedyś o tym myśleli, no to chcieliby, tak jak powiedziałeś, przynajmniej uczestniczyć w napisaniu scenariusza, a nie, że ktoś mi włazi do wanny pod prysznic do łóżka, ale halo, zaraz i ten stres i to zaskoczenie powoduje, że na przykład większość mężczyzn nie jest w stanie kontynuować, bo to nie, w ogóle nie o to chodzi, w ogóle spaduwa, co tu się dzieje. Natomiast przypadek to jest taka sytuacja, nie, że ty pójdziesz do klubu, tylko że ktoś wkroczy po prostu buciorami w twoje życie. To jest przypadek i są takie osoby. I chodzi o to, żeby mieć na przykład przegadane. O, widzisz, wrócisz do żony i przegadasz. Słuchaj, co my zrobimy, gdyby się zdarzyło, że ty się budzisz, mnie nie ma w łóżku, tylko ktoś i cię smyrga. Albo że ty się budzisz i oczywiście nie mam zamiaru, będę uciekał z krzykiem, co zrobimy w takiej sytuacji. Przegadajmy scenariusz, bo to jest przypadek. Bo wtedy jak ta żona wejdzie, ile filmów na tym było, przypadkowo, no to w jej głowie będzie się działo. A ty śpisz, a ty po prostu śpisz, jesteś niewinny jak noworodek. I to jest do przegadania.
Zdradę da się zawsze przewidzieć?
No nie, 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 nie. Nie da się przewidzieć, bo nawet osoby, które mają te furtki w tych swoich murach obronnych i w tych swoich zasadach, rzadko kto coś planuje. To już musi być osobowość. Mówiliśmy o osobie zdradzającej, która właśnie chodzi, szuka, pisze, kombinuje, żeby do czegoś tam doprowadzić.
A jakie są takie pierwsze sygnały, które powinny zaalarmować nas?
Pierwsze sygnały, które doprowadzają do zdrady, wszelakiej zdrady, to to, że nam się kończy związek. To to, że milczymy. To, że nie rozmawiamy. To, że mamy jakieś swoje życie, o którym nie informujemy drugiej strony. Nie wiemy, w co ona, on gra na tym telefonie, co tam robi, z kim rozmawia, że żyjemy obok siebie. To jest dla mnie pierwszy sygnał, że może dojść do czegoś, do zdrady emocjonalnej, psychicznej, uczuciowej. To jest jedno i to samo, ale też być może do zdrady fizycznej.
To jest chyba trudne do zarejestrowania, bo to się z reguły nie dzieje z dnia na dzień, tylko to jest taki
cykliczny proces
degrendolady.
Nam jest też wygodnie. Są osoby, które nie mają wielkiego takiego przeżywania emocjonalnego uczuć i chcą żyć w jakiejś takiej spokojnej logistyce. Praca, dom, dzieci, wszystkie sprawy działają.
Czasem seks.
I jak ten mąż zawraca głowę, no to jest męczące. A kiedy on jest milczący, nie ciągnie do tego łóżka, i kiedy on ma jakieś swoje sprawy i siedzi w tym garażu i tam sobie coś skrobie, takie wygodne. Nie. To niszczy związek. My mamy mieć ochotę przebywać razem. My mamy mieć ochotę do siebie gadać. My mamy mieć ochotę opowiadać sobie o życiu, o sprawach i tak dalej. Jeżeli tego nie robimy, no to otwieramy się na to, że ktoś w to wkroczy i będzie dla nas ciekawszy. Dla niego, dla niej będzie ktoś ciekawszy.
Czyli brak rozmowy to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy.
Brak kontaktu. Brak rozmowy, brak chęci przebywania w tym samym miejscu, bo my możemy być zmęczeni. Ja pamiętam jedną dziennikarkę, która radiowo mówi, czy ty wiesz, o czym ja marzę w weekend? Ja mówię, no, żeby do nikogo się nie odzywać, bo ona pracuje gadaniem. No ja też, tylko że jestem gadułą, więc jakby nie ma problemu. W każdym razie chodzi o coś takiego, że chcemy być razem, możemy być w tym samym pokoju i sobie czytać, ale coś pokazywać, wysłać sobie mema, powiedzieć, idę zrobić herbatę, zrobić ci, czy robimy jakąś kolacyjkę i sobie do niej obejrzymy jakiś odcineczek serialu, czy nie. Jesteśmy w relacji, to nie musi być, wiesz, wielka rozmowa i nie wiadomo co, ale widzimy siebie, jesteśmy na siebie uważni, uczestniczymy w tym życiu. Ja mówię o sytuacji, w której on poszedł, zrobił sobie kanapkę, ona sobie z kimś pisze, ona zrobiła zakupy, nie powiedziała mu co i jak. I niby nie powinniśmy mówić, ale to jest takie normalne. A słuchaj, takie fajne t-shirty zamówię sobie, podoba ci się? No nie, ten czerwony, no nie, no przestań. Czerwonych sobie nie kupuj. Aha, dobra. Jesteśmy razem, ale kiedy wszystko robimy oddzielnie, kiedy nie robimy tej herbaty, kiedy nie robimy tej kawy, nie robimy tej kanapki, nie pytamy, co zrobimy zresztą wieczoru. Idę z psem, idziesz ze mną? Tylko robimy, idę z psem. A ja? Z psem idę. No ale z psem idę. Okej. Okay. Wiesz, nie ma, bo to chodzi o coś takiego, że w każdym pytaniu jesteś. To jest fajne. Idę z psem, idziesz ze mną, na rower bym poszedł, pójdziesz ze mną, kanapkę będę robił, chcesz coś.
I chodzi o taką chęć robienia czegoś razem, przeżywania życia tak. Razem, po prostu.
Ciągle, to nie muszą być jakieś wyjątkowe rozmowy, bo też życie trzeba przeżyć,
a nie przegadać. Nie chodzi o to, że wszystko trzeba pytać, ale tak. Żeby to było.
Żebyśmy byli ze sobą
i żeby to było prawdziwe, widzieli. Takie naturalne, tak. A nie, że... Zapisane w notesie, że 3 razy dziennie powinienem spytać raz o herbatę, raz o kanapkę, raz o to, czy ten t-shirt fajny.
Jak minął ci dzień? Poczekaj, mam. Jak minął ci dzień? Punkt drugi. Dobrze, okej. Okay. To jest koniec. To uczucie, ja tak pokazuję ciałem, bo to my to w ciele mamy, że my cieszymy, że ta osoba jest, cieszymy się. Też brak dotyku jest niefajny. I nie patrzymy na osobę, która nigdy nie dotykała, tylko był, dotyka się, skończył.
No to nie zawsze musi być w tej referencji do tego, co było, nie? No bo pewne związki po prostu od początku, nie wiem, może jest tam mniej tej bliskości, a w niektórych było dużo więcej i gdy to zaczyna zanikać, no to pojawia sygnał. Się sygnał alarmowy.
Tak, bo my lubimy tę osobę, lubimy ją dotknąć, smygnąć, zaczepić.
Każdy ma swój sposób.
Jakby jakkolwiek szukamy kontaktu. My z żoną robimy te nasze słynne krzyżówki dla orłów i każdą jak kończymy, kończymy pioną. Gdziekolwiek jesteśmy, hotel, nie hotel. No bo przy śniadaniu to robimy, to zawsze jest, a udało się, piona. No to jest kontakt. Wiesz, no, brak dotyku. Tak, ma być zespół, ma być dotyk, ma być uwzględnianie, ma być pytanie o różne rzeczy, ma być chęć przebywania razem. Jeżeli tego nie ma, to jesteśmy obcy.
Czyli zdrada zaczyna się wtedy, kiedy nie rozmawiamy, nie mówimy prawdy, zaczynamy sobie prowadzić swoje drugie życie, z którego wycinamy drugą osobę.
Tak jest. I nie dotykamy, nie szukamy kontaktu. Nawet jeżeli ten seks jest, on jest jakiś taki mechaniczny, byle tylko zaspokoić jakieś potrzeby, nie ma tam żartów, namiętności, humoru, bliskości.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Czy zdrada bywa sposobem na zakończenie związku, bo inaczej brakuje odwagi, żeby go zakończyć prosto w oczy?
To się zdarza, ale bardziej w taki sposób... Że jeżeli znajdziemy kogoś, ja to nazywam, ci kochankowie, te kochanki czasami są katalizatorami zmian. Czy jesteśmy w związku, który już nie daje nam żadnej satysfakcji, żadnej radości. Emocje się skończyły, ale po prostu nie mamy odwagi odejść. to jest słabe, no to świadczy o nas, że zamiast powiedzieć, hej, nie męczmy się, przegadajmy
sprawę. Gdybym miał strzelać, sporo jest takich związków.
No więc właśnie. I wtedy nagle pojawiają się te furtki w ścianie, w tym murze, w tym ogrodzeniu i tam wpuszczamy osoby. No i nagle się okazuje, że jest jakiś kochanek, kochanka. I my tam mamy to swoje zauroczenie, czyli jeszcze nie miłość, czyli te pierwsze fascynacje. Boże, jaki wyjątkowy, wyjątkowa. Ach, żeby mój mąż, moja żona taka była. Boże, jakie cudownie, cudownie. Wreszcie mam odwagę pójść za tym uczuciem. Mnie się zdarza, jak ta osoba wyląduje u mnie w tym czasie. Mówię, ale spokojnie, spokojnie, wyprowadźcie się do siebie. Nie do tej osoby. Ale dlaczego? Bo to minie. To jest katalizator zmian. I zdarzyło mi się parę razy, jak przyszły osoby i podziękowały. Bo nagle się okazuje, że kiedy już się odważyłam odejść z tego związku, który mnie w jakiś sposób krzywdził, męczył i nie było tam uczuć, to już ten kochanek, ta kochanka nie są potrzebni. Że oni już nie są tacy fajni, bo już nie są tacy piękni.
Bo to było nam
piękni.
Potrzebne, żebyśmy sobie uświadomili, tak. Że to, co mam, już się skończyło.
Tak, tak, żeby mieć odwagę wyjść po coś. Tylko, że po co do tej osoby wynająć sobie mieszkanie, można zamieszkać oddzielnie i nagle się okazuje, że ta osoba już nie jest taka fajna. Oczywiście może, bo może zrodzić się z tego jakaś miłość, namiętność i uczucie romantyczne, ale nie musi, wcale nie jest tego tak dużo. Więc nawet jeżeli pracujemy nad taką zdradą, no bo ja mam różne związki w różnych kryzysach i tam było coś takiego, ale to było zauroczenie, to te partnerki, gdzie pracujemy nad związkiem, ten mężczyzna wraca i boją się, no ale ty się zakochałeś. Nawet jak mówił, to był jeszcze ten etap zauroczenia, wygody, wyjątkowości, czegoś, czego nie ma w domu na przykład. Ale jeżeli w nim została jakaś resztka uczuć do tej żony, jeżeli została w nim resztka takiej miłości romantycznej do tej żony, bo czasami tak jest, że tam coś zostaje, że jednak... No chcielibyśmy, żeby było dobrze, ale jest no beznadziejnie, nudno i strasznie i jakby po co tego trupa pompować, ale jeszcze coś się tli. To faktycznie okazuje się, że tu można wzbudzić tę namiętność, można wzbudzić tę miłość, a ta osoba, nawet jeżeli ten romans trwał jakiś czas, była tylko takim sygnalizatorem, że było źle. Ona miała swoją rolę, poprawiała nastrój, dawała pewną przyjemność, ale nie ma tam wielkiej miłości.
Płynnie sam przyszedłeś do pytania, które chciałem ci zadać, czyli czy zdrada oznacza koniec związku?
Nie. Zdrada jest informacją o związku. Jeżeli zgłaszają się dwie osoby i chcą o tym porozmawiać, no to wtedy analizujemy to, w jakim są miejscu, czy to jest właśnie brak tej miłości, jakie są potrzeby, jakie są ich wizje, o czym oni marzą, czego by chcieli. I okazuje się, że... Ty pytasz o te statystyki wiecznie, ja nie robię, nie liczę, ale myślę, że no z połowa takich związków, w których doszło do zdrady, byłaby do uratowania, bo to jest jakaś frustracja, bo to jest jakaś złość, bo to jest jakieś rozczarowanie, bo to jest jakaś niechęć, a jeszcze są uczucia do tego partnera, partnerki. Więc gdyby w odpowiednim momencie się zgłosili i chcieli pracować nad związkiem, a nie nad złością i wściekłością, czyli gdyby chcieli tworzyć znowu jedną drużynę, a nie ze sobą walczyć, to jest szansa. Ja robię takie rzeczy, ratuję takie związki i sporo jest uratowanych.
Co wtedy mówisz do tej osoby zdradzonej? Jak ona ma sobie z tym poradzić? Jak nie wpaść w to obniżone poczucie własnej wartości? Jak nauczyć się z tym żyć? Zapomnieć? Mieć zawsze z tyłu głowy i być...
Ja ci, Michał, odpowiem pytaniem na pytanie. Przychodzi do ciebie człowiek, o którym nic nie wie i mówi, wiesz co, takie mam tu rozwolnienia, ból brzucha i zgagi. Co ja mam jeść?
Nie fast foodów. Rozumiem, to zależy, to jest zawsze najlepsza odpowiedź.
To jest skomplikowane. Chodzi o coś takiego, żeby zrozumieć, że to, co się wydarzyło, składa się z bardzo wielu czynników. Nie z jednego typu. Pewnie ja już mu nie odpowiadam. No nie, bo później jak się okazuje, że ratujemy te związki i oni wracają na przykład do tego łóżka, okazuje się, że w życiu nie mieli takiego super seksu jak teraz na przykład niektóre pary. Nie wszyscy tak mają, więc oni tęsknili za tą namiętnością, za tą bliskością, za tym, co łączyło, tylko z powodu znowu dziesiątek różnych rzeczy w ogóle o tym zapomnieli, w ogóle tego nie robili, w ogóle nie mieli do tego chęci. Więc jakby tu mamy pogadać o tym, że momencik, zanim wyciągniemy wnioski... że jesteśmy beznadziejni i do niczego i dlatego się wydarzyło, to przeanalizujmy sytuację z dwóch stron. Nie z jednej, z dwóch stron. Ale też, bo tu jest niebezpieczeństwo jednak recydywy, bo jest, zróbmy to tak, żeby tej osobie, która dokonała tych czynów, nie było za łatwo. No jakieś konsekwencje muszą być. No już kontakt ze mną jest konsekwencją, jestem okropny. Plus różne tam rzeczy robimy. Ja zawsze mówię, nie wybaczajmy, póki naprawdę tego nie czujemy. Nie mówimy, no dobra, wybaczam ci, chodźmy do psychologa. Nie, nie, nie. Ja mówię, dobra, zapomnijmy. Nie wybaczamy. Bo wybaczenie ma być prawdziwym takim odczuciem. I te osoby, które przechodzimy
nie
cały
ma zasady, że po trzech miesiącach można
no
wybaczyć.
Nie, nie, w ogóle nawet nie.
W nas też poczuć, że dobra.
Najczęściej to jest co najmniej rok od wydania się, bo bardzo wiele osób potrzebuje takiego powiedzenia, że w zeszłym roku o tej porze już nad tym pracowaliśmy. A jeżeli myślą, że w zeszłym roku o tej porze to ty robiłaś to i tamto, no to ludzi szlak trafia. Więc nie wybaczamy, póki naprawdę nie mamy takiego poczucia, że wiele się zmieniło, że to jest super babka, że to jest super facet, że teraz widzę, jak mnie kocha, jak to się dzieje i tak dalej. I podejmuję decyzję, że od dziś chcę zaryzykować i znowu ci ufać. To się nigdy już nie pojawi samo, to musi być decyzja. Ale ją odraczamy po to, żeby to było prawdziwe. Bo jeżeli ja wybaczam, to jest koniec tematu. A nie wybaczam, ale pamiętaj, jutro pogadamy o tym znowu, a za rok będziemy znowu o tym gadać, a później zrobię ci scenę. Nie, 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 to nie jest wybaczenie. Wybaczenie to jest idźmy dalej. Zostały rany, zostały szramy. One pewnie nigdy nie znikną, je można zagoić. Są kremy do szram, nie? Terapia. Ale nie zapomnijmy o tym. Ale żyjmy tu i teraz i patrzmy w przyszłość. Do tego jest potrzebne wybaczenie. A jak za wcześnie wybaczymy, a mamy w sobie złość, poczucie nieszczęścia, niesprawiedliwości, frustracji, to nie jest wybaczenie. To jest lęk przed tym, że czy nam bez tej osoby będzie gorzej niż z tą osobą, mimo że zdradzała. Nie wybaczajmy. Mówmy, że chcemy się przyjrzeć, że chcemy spróbować, że chcemy popracować, że chcemy się dowiedzieć, czy my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić i podnieść nasze życie na wyższy poziom po tej tragicznej sytuacji. Ale nie wybaczajmy od razu.
Ta osoba, która zdradziła, powinna zacząć walkę o związek, żeby to miało jakikolwiek sens?
No to jest bardzo ważne na początku pracy, przynajmniej ze mną. Bo jeżeli w tej osobie nie ma poczucia winy i pokory, to ja nie pracuję. Bo to nie ma sensu, bo ona ma to w nosie. Bo to jest jakby dowód na to, że będzie recydywa. Ale się czepiacie, wielkie halo, nie wymydliłem się. Do widzenia. No idźcie gdzie indziej.
Czyli gdybyśmy mieli taką jedną sztywną zasadę dać, to jeżeli ta osoba, która zdradziła, to nie z jej inicjatywy ta chęć naprawy tego związku, zrobienia...
Nie chodzi o inicjatywę, chodzi o stosunek do całego procesu.
A tu może być sytuacja, w której osoba zdradzona chce jakby walczyć o ten związek i ta osoba, która zdradziła, dołącza do tego? To ma sens? To w ogóle kiedykolwiek się udaje?
Poczekaj, bo tu mówimy o osobowości, też o cechach charakteru. Jest coś takiego, że mam to poczucie winy, czuję się sfrustrowany, ale jeżeli ta żona mnie od razu nie wyrzuciła na zbity pysk i rozmawia, płacze, cierpi i tak dalej... Ja myślę, że może się uda, przecież ją kocham, że może jakby zapomnijmy, idźmy dalej. No nie, to jest do przepracowania. I wtedy ta żona,
się nie da zakopać,
i wtedy ta tak żona mówi, no nie, ja sobie rady nie dam, ja muszę gdzieś pójść, ja muszę, a ty masz iść ze mną. Jezu, dobra. Ale patrzymy, czy on ma to poczucie winy, czy on ma tą, on nie musi być inicjatorem tego. To nie musi być jego inicjatywa. Jego inicjatywą jest, no, że chcę z tobą żyć, że kocham, że tylko nie umie jakby pokazać. Terapia też ma pokazywać, żeby ona zobaczyła, że on naprawdę kocha, że on naprawdę też cierpi. Teraz mam taką sytuację, to jest niesamowite. Gość, który coś tam narozrabiał, ale uczucia ma, no, z różnych powodów. Nagle mu po kilku spotkaniach przychodzi do mnie i mówi, no stary, ale mi się odpaliło poczucie winy. I bardzo dobrze o to chodziło. I tak je miał, ale dostał takiego, że nie może na siebie patrzeć. On teraz cierpi. Jak, w ogóle, jak ja mogłem to zrobić takiej osobie? W ogóle, co ze mną się działo? W ogóle to jest niesamowite, jakie zachodzą procesy w człowieku, jakie zmiany. Jakby to jest niesamowite. O Jezu, aż ciary mam, że jak on to opowiadał, jak mówi, że mu się dopiero po jakimś czasie silniejsze i takie głębsze poczucie winy, takie, wiesz, takie ludzkie, takie moralne, takie, wiesz, że to był brak szacunku, że jakby lekceważył pewne rzeczy, a wcale on taki nie jest, ale ukrywał siebie prawdziwego i nagle, wiesz, obierając go z tych warstw, Tam jest człowiek, tam jest uczucie, tam jest emocja, no i on teraz ma kryzys myślenia o sobie dobrze. Okej, okay, więc mówimy o tym takim prawdziwym uczuciu w tym człowieku, o tym poczuciu winy, o tej pracy, o tym, że on chce, że on ma się temu poddać. Jeżeli nie, to nie.
Da się przepracować zdradę bez terapii? Samemu, we własnym zakresie? Moja pierwsza myśl jest, że nie.
Moja chyba też. Bo miewam czasami osoby z problemami różnymi, którzy się pojawiają i nie mówią. No to też jest śmieszne, jak to idą do psychologa i nie mówią prawdy, nie? I pamiętam taką parę, gdy tam no, dzieją się jakieś rzeczy dnia codziennego, nieporozumienie, brak wsparcia w codzienności, każdy żyje swoim życiem. No niby mamy gadać, niby tą logistykę, bo ja od tego zaczynam, poprawiamy, a nic się nie zmienia. No ja na którymś spotkaniu mówię, proszę Państwa, tak na moje oko. A tam nie ma jeszcze jakiegoś dodatkowego problemu, bo tak naprawdę, wiesz, no, na samochód naprawiony, a nie jedzie, nie? No może nie ma benzyny, jakby. Czy tam czegoś państwo tak nie nosicie w sobie? No i ten facet chce otworzyć usta. No wie pan, bo my kiedyś, a ta kobieta, w życiu ci tego nie wybaczę. Ja mówię, ale może byście państwo chcieli popracować. Nie będę o tym rozmawiała. I oni mogą być małżeństwem przez najbliższe 50 lat.
Co to za małżeństwo?
Ale ten kamyk w bucie będzie. Daleko nie zajdą. To jest ich wybór. Ja się nie wtrącam. To są państwa decyzje, państwa wybory. Ja tylko mogę uprzedzić, że kamyk w bucie będzie. To będzie raniło stopy. Tu nie będzie możliwości biegania, chodzenia wygodnego, wędrowania przez życie razem. Ale nie mój cyrk, nie moje małpy.
Pierwsza rzecz, którą powinna zrobić osoba, która zdradziła po zdradzie, to?
No położyć się na wycieraczce i błagać o wybaczenie, jeżeli się to wydało. Natomiast jeżeli się nie wydało, a ma problemy z tym właśnie poczuciem, kim jestem, co zrobiłem i krzywdy, no to szybciutko wybrać się do psychologa, chociażby na jedną wizytę. Po to, żeby sobie obgadać konsekwencje, rozmowy, koszty i tego wszystkiego, co się dzieje, chociażby poznać siebie, z jakiego powodu ja to zrobiłem, jakby co ze mną nie tak. Bo to jest ważne, żeby też wybrać jakiś scenariusz i możliwości. No my z tym pracujemy, no kurde, parę tysięcy ludzi się przewinęło, trochę znam tych scenariuszy.
A pierwsza rzecz, którą powinna zrobić osoba zdradzona po tym, jak się dowiedziała, że została zdradzona?
No tu bywa różnie, bo mamy różnice charakterów. Ja myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby taką osobę może niekoniecznie wystawić od razu za drzwi, ale wystawić chociażby do innego pokoju, ale po to, żeby sobie dać czas, dać czas na emocje. Nie każdy ma takie możliwości domowe i tak dalej. Jeżeli nie mamy potrzeby wyrzucenia z życia i z domu i tak dalej, to dać sobie przestrzeń i miejsce na emocje, ale w bezpieczny sposób. Niekoniecznie przy dzieciach, wywieźć całe towarzystwo, usiąść naprzeciwko i wyrzucić z siebie całą tą złość, wściekłość, gniew. I tu nie przebierać w słowach. Oczywiście bez jakichś tam najstraszniejszych, ale to ma być o naszych uczuciach. Jak bardzo czujemy się zawiedzeni, jak bardzo czujemy się rozczarowani, jak bardzo przeżywamy coś. Dlaczego? Dlatego, że my potrzebujemy się zmęczyć. Bo jeżeli mamy coś ratować, ta osoba chciałaby być uratowana, to my musimy znowu być w jednej drużynie. I kiedy my tak jedziemy po tej osobie, tak jesteśmy zmęczeni, organizm nie lubi zmęczenia, już tam po parunastu minutach już ma po prostu tego dosyć, tak okropnie dużo, plus łzy, plus wszystko, plus niewierze, plus po prostu wykrzykiwanie wszystkim i wszystko, i czym sobie zasłużyłam, i tak dalej, ty taki, siaki, owaki. Bo jeżeli mamy uczucia do tej osoby, chodzi o takie kliknięcie i przestawienie, że już mi tej osoby szkoda. Co prawda ja jestem ofiarą, ale jeżeli mamy uratować coś, to ja też muszę być w związku z tą osobą. Ja nie mogę być po przeciwnej stronie, bo tylko będę chciał kary. Tylko będę chciał zniszczyć drugą stronę, tak jak bardzo zniszczyła mnie. Tylko będę chciał tak bardzo upokorzyć, jak zostałem upokorzony. Tak bardzo skrzywdzić, jak zostałem skrzywdzony. Nie? My musimy w pewnym momencie poczuć, że no po co? No bo cię kocham. No bo jednak mimo wszystko chciałbym o tym zapomnieć, pójść dalej, no ale nie mogę, bo właśnie przeżywam tragedię w swoim życiu. To jest ważne, żeby to wyrzucić. Nie każdy ma taką silną potrzebę. Natomiast namawiam do tego, Jeżeli tego ludzie nie potrafią, no to mnie się zdarza, że jak państwo nie potrafią, to może ja się przejadę. No oczywiście tutaj bez jakichś strasznych wulgaryzmów, to nie o to chodzi. I co się dzieje?
To otwiera tą osobę.
Pamiętam, chyba z zeszłego tygodnia siedzi taki gość, który właśnie jest taki chłodny. Zdarzyło się tam niefajne rzeczy z jego żoną czy narzeczoną, już nie pamiętam. No i właśnie mówię, no wie pan, ale no przecież to było niefajne, bo i to, i to, i to, i tak jadę. I on tam odpowiada, mówi, a fajny gość, inteligentny, strasznie, mówi, ja zaczynam ją bronić. I mówię, no, o to chodzi. No bo albo chcecie być razem, no to musicie siebie bronić, musicie w jakiś sposób chcieć, mimo tego, że mnie skrzywdził. Bo jeżeli nie, no to po co to wszystko? I to jest takie fajne, jak... No nie wszyscy się orientują od razu, a on tak fajnie zaczął ją bronić.
Okay. O każdy związek warto walczyć po zdradzie?
O związek romantyczny warto zawsze. Jeżeli jest miłość, jeżeli czujemy taki rodzaj ciepła, taki rodzaj przyjemności bycia z tą osobą, taki rodzaj blisko... No wiesz co, zaraz mi powiesz, że w takich związkach to nie ma zdrady. Ale mogą być różne problemy, kłopoty i przypadki.
Rozmawialiśmy o przypadkach, tak, dokładnie okay. Tak.
I jeżeli jest faktycznie ta miłość romantyczna, kiedy my czujemy, że ta osoba jest dla nas najważniejsza i nieważne co robimy, to jednak myślimy ciągle o tej osobie. Ja daję taki przykład, jak to kiedyś pokłóciłem się z żoną na śmierć i życie. Mówię, dobra, jadę stąd. Pojechałem gdzieś, było ślisko. Mówię, dobra, to wstępuję do jakiegoś tam, jakaś była... jakiś tam centrum handlowe po drodze, zaparkowałem, idę wściekły, tam zadzwoniłem do kumpla, to ja jadę do ciebie, to u ciebie dzisiaj nocuję, bo wiesz, bla, 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 bla. Wygadałem się. No tak. No niewiele powiedział, bo jestem gaduła, wygadałem się. Zeszło ze mnie, po czym idę, patrzę te sklepy, coś zjadłem, to ten patrzę, o, fajna sukienka, muszę zrobić zdjęcie, wyślę żonie, będzie dobrze wyglądała. Aha, pierwsza osoba, o której pomyślałem, dobra, wracam. To jest osoba, o której myślisz, osoba, z którą chcesz być, osoba, do której masz to ciepło. To jest jakby twój pierwszy wybór. No to wtedy ratujemy, bo cokolwiek się zdarzyło, no to może było po coś. Żeby zwrócić na coś uwagę, że oddalają się od siebie, że może za bardzo zajęli się tylko karierą, a jedno drugiemu przecież nie przeszkadza, czy tylko dziećmi, a warto by było jednak dbać o związek. To wtedy ratujemy, ale kiedy tych uczuć nie ma, kiedy jest tylko złość i wściekłość, kiedy jest tylko jakby sztuczny związek, no to ja wtedy mówię, proszę państwa, no można żyć w układzie, tylko sobie go wynegocjujcie, obgadajmy układ. Jakby jeżeli nie ma tej miłości romantycznej, to nadal jest państwa wybór. Niebezpieczeństwo życia w układzie jest takie, że będziecie żyli długo i szczęśliwie do momentu, aż któryś z was się w kimś zakocha na zewnątrz. Wtedy będzie miało motywację, żeby odejść. A na razie ja nie oceniam. To są wasze wybory.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.